Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka Trójmiasta.pl, Jadwiga Sztylwander-Zięba, prezeska Delta Marine, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Program Polska Rok Przełomu, a nasza gospodarka morska został zaprezentowany w poniedziałek. Do wydania, z tego co mówił premier, jest prawie 700 miliardów złotych. Ogromne pieniądze i nie na kilka lat, tylko to jest do wydania w tym roku. Premier zapowiedział do 2030 roku, między innymi, bo odnosił się też do naszej gospodarki morskiej i stwierdził, że te wydatki też sprawią, że do 2030 roku nastąpi na przykład trzykrotny wzrost przeładunków w naszych portach. Realne?
Wszystko jest realne, ponieważ gospodarka jest coraz bardziej powiązana z gospodarką międzynarodową i porty zapewniają bezpieczeństwo gospodarcze funkcjonowania naszego kraju. Wzrost obrotów, mamy nie rok przełomu, a właściwie 10 lat przełomu, bo systematycznie rosną przeładunki w portach i nasza gospodarka coraz bardziej jest uzależniona od tego, co otrzymuje z gospodarki międzynarodowej, ale nasz przemysł też eksportuje przez porty. I inwestycje w porty i w innowacyjne rozwiązania w portach są niezbędne, żebyśmy w dalszym ciągu utrzymywali kontakt z gospodarką światową. A mówiąc konkretnie, bezpieczeństwo energetyczne zapewniają nam porty. Bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo zakładów chemicznych i innych zakładów produkcyjnych i bezpieczeństwo zdrowia. Żaden zabieg operacyjny nie odbyłby się, gdybyśmy nie mieli dostaw przez porty polskie.
No tak, no ale żeby porty się mogły rozwijać, żeby mógł następować wzrost przeładunków, no to tak, musimy mieć wąskie gardła, jeśli chodzi o drogi, o kolej, to
no
rozwiązane.
No najwyższe to mamy na kolei zdecydowanie, no nie? Czyli
Jadwiga Sztylwander-Zięba.
To, co w tej chwili widzimy w Polsce, to rzeczywiście poprawiła nam się infrastruktura drogowa. Przerzuciliśmy mnóstwo tego transportu na ciężarówki, natomiast bardzo słabo u nas z transportem kolejowym i to powoli zaczyna odbijać się też na strukturze przeładunków portowych, co jest bardzo ważne, bo my się tu bardzo cieszymy, że w kasie jakby porty zanotowały ogromny wzrost, ale w ilości przeładunków nie odnotowały.
Dobrze, że przeszły,
tak, dobrze, że przeszły na te bardziej intratne rzeczy, czyli wzrosły nam przeładunki kontenerowe, ale akurat kontenery są też rewelacyjne do transportu kolejowego. Także gdyby nam się udało, bo tutaj widzę, że rzeczywiście część tych przepływów przechodzi poza naszą granicę. Cały czas mówimy o tym, że cała ilość przeładunków w Polsce, żebyśmy zdawali sobie sprawę, to jest w dalszym ciągu mniej niż jeden port holenderski. I generalnie, jeżeli mówimy o przepływie tutaj z naszego układu na południe, to bardzo szybko możemy stracić przewagę związaną z położeniem naszych portów, bo nasi sąsiedzi, broń Boże, tu nie zasypiają gruszek w popiele, tylko też budują. Także ja uważam, że rzeczywiście poza tym, co pan profesor powiedział, co jest szalenie istotne, jeżeli chodzi o inwestycje w same porty, bo my musimy mieć możliwość przyjmowania nowoczesnych statków, spełnienia nowych przepisów, to jeszcze oprócz tego inwestycja w infrastrukturę kolejową. To jest najważniejsze w tej chwili.
Wioleta Kakowska-Mering.
W tym przemówieniu premiera zauważyłam jedną korzystną, zwłaszcza dla polskich portów i też oczywiście trójmiejskich portów sprawę, a mianowicie położył nacisk na korytarz Bałtyk-Adriatyk. To jest taka jakaś zmiana, widzę, która jest na pewno korzystna dla naszych portów, bo do tej pory trochę więcej mam wrażenie, poprzednia ekipa skupiała się na Via Baltice, czyli raczej myślano o tym korytarzu, który raczej pomógłby Kłajpedzie, a nie portom Trójmiasta, a tym bardziej portowi Szczecin-Świnoujście. Tutaj wyraźnie padło, że trzeba właśnie jakieś te ciągi komunikacyjne, czyli właśnie ta kolej, o której pani mówiła, czy drogi, żeby żeby ta nitka północ-południe odgrywała większą rolę. To jest zdecydowanie korzystniejsza tendencja dla wprost naszych trójmiejskich portów. No oczywiście zadaniem państwa są te inwestycje, czy myślenie o inwestycjach, skoro są jakieś pieniądze na to w infrastrukturę. Także tutaj też dobrze pan premier zauważył, że będą te możliwości, ale te możliwości dla państwa będzie ta infrastruktura. A to, czy będą te przeładunki i czy będzie co przewozić, no to już jest w gestii operatorów, którzy, no jak wystarczy obserwować, jak działają nasze porty, a właściwie tak ciągle się mówi porty. Mhm. Operatorzy w tych portach, to oni dość łatwo, szybko wyszukują tych nisz, które można przeładować, tych produktów, które są w danym momencie potrzebne. I oczywiście jest to też zadanie dla polskich przedsiębiorców, czy firm tutaj, które się lokują, żeby jakby, no, jest infrastruktura, trzeba ją wykorzystać. No, kwoty duże, dobrze gdybyśmy z nich skorzystali.
Mądrze wydali.
Tak tutaj lokalnie przyglądając się, już pod koniec roku zdaje to, czy na początku tego pan premier osobiście ogłosił, że będzie doinwestowany port Gdański Eksploatacja, jeżeli chodzi o przeładunek zbóż w porcie Gdańsk. Rozbudowuje nam się terminal T5 pod przeładunki, znaczy pod budowę wież wiatrowych. Już się myśli o T4. Port zewnętrzny, no to też jest taka inwestycja, na którą czekamy. On jest raczej tutaj bez Drogi Czerwonej i tu mówimy znowuż o tych pieniądzach, o tych miliardach, tam chyba na 2 miliardy się przelicza. Trudno powiedzieć o tym, żeby ten port zewnętrzny powstał.
W porcie Gdynia.
Tak, w porcie Gdynia. Z tym, że akurat ta inwestycja ma być z udziałem firm prywatnych, tak? Czyli, ale bez tej infrastruktury, czyli Drogi Czerwonej, trudno o tym mówić.
Ale tutaj pani redaktor poruszyła bardzo ważną sprawę i pani prezes, bo my mówimy o portach, przeładunkach, ale infrastruktura, inwestycje w portach to także inwestycje wspomagające działalność innych przedsiębiorstw, które działają w portach. My nie myślimy o portach jako miejscach przeładunku, tylko tak. To są strefy przemysłowe, w których są stocznie, zakłady produkujące dla przemysłu offshore, i zakłady, które są otoczeniem tego biznesu. I inwestycje w porty to także inwestycje wspierające działalność przemysłową w obszarze przemysłów morskich, szeroko rzecz ujmując. Począwszy od przemysłu stoczniowego, remonty, przetwórstwo ryb, turystykę, to wszystko są inwestycje portowe, które musimy realizować, jeśli chcemy być silnie powiązani z gospodarką międzynarodową i żeby nie doszło do zapaści ze strony konkurencji. To, co powiedział premier Tusk, to jest istotne w tym zakresie, że musimy rozbudowywać zarówno element powiązań ze światem międzynarodowym, jak i z naszym zapleczem Europy Środkowo-Wschodniej, bo Europa Zachodnia ma bardzo silnie rozbudowaną infrastrukturę wspierającą logistykę i przemysł w tych obszarach. I my musimy to uzupełnić sobie inwestycjami i aktywnością przemysłową. A tą aktywność przemysłową możemy tylko zbudować, rozbudowując silną infrastrukturę łączącą porty z gospodarką światową.
Znaczy, to widać, jak biznes widzi te nasze szanse, szybciej niż państwo niestety, bo proszę zobaczyć, ile magazynów powstaje w okolicy Trójmiasta, w sąsiedztwie portów. Biznes czuje, że przyjdzie ten moment, tak, że się to wszystko udrożni i będzie już gotowa infrastruktura. Tutaj mówimy o tych, pan po prostu powiedział, przetwórstwo, przemysł. Wydaje mi się, że nie bez powodu właśnie Trójmiasto też jest na mapie tych wizyt, jeżeli chodzi o firmy z wysokich technologii, czyli o przewodnikach tutaj mówię. Walczymy o tego typu inwestycje. Samsung nam się przygląda, inwestorzy z Japonii, z Tajwanu, właśnie z Korei, który wymieniam, z Turcji ostatnio ogłosił, że wejdzie w okolice Baltic Hubu do magazynów. Także no, te porty to jest nasze okno na świat. Zawsze były i mam nadzieję, zawsze będą.
Ale także małe porty, bo w małych portach też rozwija się działalność przemysłowa i gospodarcza i wcale stocznie nie muszą być w bardzo dużych portach, o czym dobrze wie pani prezes, bo pracuje w korporacji, w której przedsiębiorstwa są w małych portach.
Oczywiście, że tak. A ja jeszcze bym chciała przypomnieć o czymś, co nas czeka w najbliższym, no to troszeczkę jest dłuższy, takie dłuższa perspektywa czasowa, w najbliższym dziesięcioleciu, czyli budowa elektrowni atomowej. To będzie wymagało transportu dużych gabarytów, dużych rzeczy, które będą musiały przypłynąć morzem. I to nie są bardzo atrakcyjne przeładunki dla naszych portów. Tutaj rola państwa, żeby zapewnić logistykę dostaw, jest no niestety szalenie istotna. Porty są zainteresowane szybkim przeładunkiem. Natomiast jeżeli mówimy o wielkich gabarytach i to dotyczy tak samo przemysłu związanego z wind offshore i tak samo dotyczy transportów gabarytów do elektrowni atomowej, no sterowanie tutaj troszeczkę inwestycjami ze strony państwa będzie konieczne, bo trudno liczyć na to, że sami operatorzy w portach, którzy najwięcej zarabiają na szybkim przeładunku, zainwestują w miejsca, gdzie można wypakować bardzo ciężkie rzeczy. To jest kwestia zrobienia nabrzeży, kwestia możliwości transportu takich przeładunków, powiedziałabym troszeczkę nieczęsto spotykanych. Także trudno jest prywatnemu inwestorowi przygotować się pod coś, co jest raz na jakiś czas. On nie dopnie sobie biznesplanu do tego.
Pani prezes powiedziała to bardzo ważną sprawę właśnie, że trzeba stworzyć dobry klimat. Ja mam taki przykład tworzenia dobrego klimatu z miejscowości Vaasa. Miejscowość Vaasa to jest na północy Finlandii, miejscowość wielkości Sopotu, gdzie stworzono strefę przemysłowo-naukową, w której 40% patentów w krajach norweskich jest właśnie patentowana w tej strefie, w miejscowości Vaasa. Proszę zobaczyć na mapie i zobaczyć, co tam się dzieje. Tam są najbardziej ciekawe rozwiązania wdrażane w przemyśle, w powiązaniu z nauką, w przemyśle energetycznym, czyli to, co my chcemy teraz stworzyć, i w przemyśle okrętowym, szeroko rzecz mówiąc. 80% local content w Vaasie na statki czy w przemyśle energetycznym jest realizowana na rzecz przemysłu energetycznego i przemysłu okrętowego. Można? Można. Zróbmy tylko wzór. Powiedzmy to, co oni tam zrobili w Finlandii i już będziemy, wykorzystamy dobrze te pieniądze, które są w programie.
No ja tylko przypomnę, że u nas w offshore na Bałtyku local content, no nie wiem, to jest trudno, żeby osiągnął 10%. Miało być w założeniach
30%. Myślę, że już jest za późno na pewne sprawy.
Pozamiatane.
Tak, pozamiatane. Tak, podpisane tak, są kontrakty.
W każdej fazie.
Pierwsza wieża, przypominam, chyba została z Borholmu ściągnięta, zanim ją posadowiono, więc no...
Statki przypłyną operacyjne, tak, przypłyną gotowe.
Tak, ja powiem tak, żeby osiągnąć local content w Finlandii 80%, zaczęto inwestować i program był państwowy wspierania innowacji i współpracy biznesu z nauką i nauki z biznesem rozpoczęty został 30 lat temu. W Norwegii został rozpoczęty taki program 40 lat temu. Oni teraz mają laboratoria budowy pływających już farm wiatrowych, nie tylko stacjonarnych. Więc to jest proces długotrwały.
No, to jeszcze dużo przed nami. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać z tego, co pan profesor mówi.
Ale chciałabym na jedną
mówi.
Rzecz zwrócić uwagę w kwestii tej inwestycji w edukację. Finlandia zainwestowała w edukację, będąc bardzo biednym państwem. To, co my widzimy tak w tej chwili, to jest efekt bardzo mądrej decyzji, bardzo trudnej decyzji, bo jak ktoś ma mało pieniędzy, to jakby bardzo trudno jest przekonać wtedy wszystkich, zainwestujmy w coś, co przyniesie efekty za 15 lat.
Ja pamiętam takie spotkanie parę lat temu w Stoczni Gdańskiej. To miał być taki program przedstawienia Stocznia 2.0. I przyjechał wtedy pan ówczesny premier Morawiecki i wtedy też władze tej stoczni opowiadały, jak będą inwestowały w naukę i za parę lat będziemy mieli własną wieżę wiatrową pływającą. No minęło parę lat, nie mamy nic dalej.
Jest wieża pływająca, wiatrowa.
Ale nie w Polsce.
W Centrum Techniki Okrętowej, tak. Tak, można badać, jest prowadzone są badania.
Czyli badawczo, tak.
Dlatego chciałem powiedzieć, że niektóre pieniądze, które są wydawane na badania czy rozwój, one są dobrze zainwestowane i na przykład Centrum Techniki Okrętowej czy instytuty, które związane są z technologiami, one są na bieżąco z tym, co się dzieje. Tylko my jesteśmy na poziomie demonstratora lub urządzenia testowego, natomiast już z komercjalizacją jest gorzej. I tutaj by warto nad tym pomyśleć, jak te pieniądze wykorzystać, żeby komercjalizować to, co my wymyślamy.
Znaczy, tutaj wspomniane przez pana profesora o Centrum Techniki Okrętowej, chociaż ma w nazwie okrętowej, w sporej części w ogóle nie zajmuje się tą tematyką okrętową i ma dużo większe osiągnięcia i dużo większą część tego biznesu. Na przykład stanowią badania na rzecz medycyny, tak? Tam, nie wiem, nad sztucznym sercem pracowali na przykład.
No na budownictwo, tak. Badania ogniowe.
Tak, badania ogniowe są bardzo dobrze.
A badania okrętowe są zlecane z zleceń zagranicznych. Także tak to wygląda.
No niestety właśnie ze zleceń zagranicznych, więc podejrzewam, że ta wieża pływająca też nie ma nic wspólnego ze Stocznią Gdańską.
Dobrze, to teraz wrócę do tych 700 miliardów złotych, do zapowiedzi premiera o trzykrotnym wzroście przeładunków między innymi, znaczy w portach. To co teraz zarządy portów powinny robić, żeby uszczknąć coś z tych pieniędzy, żeby jednak ta nasza droga czerwona powstała szybciej? Jak przekonać, że nie będzie tych przeładunków? One nie wzrosną, choćby nie wiem co. Jak porty się będą dusiły, jak nie będzie infrastruktury rozbudowanej, jak nie będzie kolei doprowadzonej, bo 180 miliardów złotych ma pójść na kolej, ale nikt nie powiedział, że to akurat na kolej towarową i do portu.
Znaczy, tutaj mam takie wrażenie, że lokalnie ten temat Drogi Czerwonej i tych pomysłów, jakby jak ruszysz ten temat, jak dysydentom w Warszawie przypomnieć, że tu jesteśmy i to jest bardzo ważne, pomysły są różne. Ostatnio na przykład słyszałam, że takim
powodem...
Ja wiem, to my wszyscy wiemy, ale to nie możemy wbrew harmonogramowi wszyscy się zebrać i wbić pierwszą łopatę, tak? Musimy liczyć to niestety na władzę i na tą administracyjną część, którą trzeba wykonać, ale też jakby przypominanie, na ile to jest ważne, i pomysłów jest sporo. Całkiem niedawno usiłowano odświeżyć ten temat i przypomnieć wszystkim, jak to jest ważne w kontekście wojny i NATO, tak? Znaczy, skoro tutaj przeładunki i tak ważnego sprzętu, tak? I te czołgi z Korei przelatują, że tak powiem, przez port w Gdyni, no to trzeba się zastanowić, że jeżeli mamy tam port wojenny, jeżeli takie przeładunki tam się odbywają, tak? Czyli tego sprzętu, którego będziemy w najbliższym czasie kupować pewnie sporo, a może i będziemy też coś od siebie wywozić, też mamy osiągnięcia na tym polu, wbrew
pozorom. I nie wiadomo, czy estakada Kwiatkowskiego przetrzyma kolejne
kontekście usiłowano przypomnieć Warszawie, że jest to niezbędna wręcz droga, a ma zaledwie 9 kilometrów i z tego, co tam ostatnio przeliczano, ma kosztować 2 miliardy w skali tych 750. Przecież to tylko kropelka, a jakże ważna.
No właśnie, sprostuję, 700, bo mówi się 650 z możliwością do 700.
A tu tylko 2 miliardy, ale jakże ważne.
No to przypomnijmy, nie będzie wzrostu przeładunków, jak nie będzie odpowiedniej infrastruktury i inwestycji w infrastrukturę. Tutaj nie tylko w okolicach Trójmiasta, ale generalnie w ogóle przez Pomorze, jeśli chcemy też mówić o transportach do towarów do Czech, do Słowacji, do Węgier, no to wszystko się musi spinać. Nie może być wąskich gardeł. A jak będą wąskie gardła, to nie będą przypływały do nas, przypływały ogromne statki. Operatorzy nie będą ściągali wielu towarów, bo po prostu nie będzie szansy, żeby to rozładować.
I któregoś dnia te czołgi z Korei zatkają się, będą stały.
No tak, ale nie będzie
Boże,
też...
żeby w sytuacji, kiedy byłyby naprawdę potrzebne.
Tak. Ale nie będzie też produkcji przemysłowej, bo przecież my musimy żyć z eksportu. My coraz więcej importujemy, musimy więcej eksportować. Jeśli chcemy więcej eksportować, a mamy przestrzenie do produkcji wokół portów i dużych, i małych, przypomnę tutaj, że port Elbląg i Elbląg otrzymały w prezencie bezpośrednie przejście na morze otwarte, na połączenie z drogami międzynarodowymi i tam są przestrzenie niewykorzystane przemysłowe, więc port Elbląg i małe porty otrzymują w prezencie nową infrastrukturę i powinny tą infrastrukturę wykorzystać do aktywności przemysłowej.
Otrzymają, jeżeli im pogłębi się ten ostatni kawałek, którego brakuje.
Ale przy tym wtedy kiedyś nie był pogłębiony. Kiedyś to podejście nie było pogłębione i tam przemysł kwitł, tak? Także,
no tak, ale do transportu wodnego potrzebne są odpowiednie parametry. Tam już niewiele brakuje, tak. Także jest szansa, że...
Jest zgłoszony przetarg. Urząd Morski wziął
kolejny. Powolutku, ale do przodu. Wioleta Kakowska, Mering, Jadwiga Sztylwander-Zięba, profesor Marek Grzybowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio przypomnę goście: Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Jadwiga Sztylwander-Zięba, prezeska Delta Marine, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. No i zaglądamy za ocean. W poniedziałek amerykański prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie o nałożeniu 25% ceł na stal i aluminium. No i to rozporządzenie wchodzi w życie właśnie dziś. Najbardziej uderzyć ma w Kanadę, która najwięcej eksportuje do Stanów, w Brazylię i też Unię Europejską. Polski eksport aluminium do Stanów Zjednoczonych to 411 ton, natomiast do innych krajów 264 tysiące ton. Unia Europejska teraz się zastanawia nad odpowiedzią, bo zdaje się, że uderzy to też w Hiszpanię dosyć mocno. No i pytanie do Państwa, czy ta wojna celna albo na razie pomysły Trumpa może odbić się na polskiej gospodarce, naszej gospodarce morskiej?
No, nam się przede wszystkim wydaje, że chcielibyśmy się dowiedzieć, co to znaczy. Dlatego, że jeżeli dotyczy to również ceł na wyroby aluminiowe i wyroby stalowe, to tak, jesteśmy dostawcą, może nie gigantycznym, ale rzeczywiście i dotyczy to też przemysłów morskich, ponieważ sprzedajemy do Stanów na przykład jachty aluminiowe i to dość dużo. Z tego co wiem, to nawet ten jacht, który budowany jest w tej chwili w Konradzie, jest dla odbiorcy amerykańskiego. Także być może ma to znaczenie. Natomiast no, my nie wiemy, co Trump tak naprawdę wprowadzi, a o czym tylko mówi. Jeżeli chodzi o nasze dostawy dotyczące surowców, to są prawie żadne, ponieważ nie jesteśmy, nie wydobywamy, nie produkujemy aluminium takiego jako surowca, który mielibyśmy sprzedawać do Stanów, także nie ma to większego znaczenia. Może te cła spowodują, że sami będziemy mogli kupić taniej.
No
może
właśnie,
jest to dla nas szansą, a nie karą za to, że jesteśmy jakimś producentem. Nie jesteśmy krajem eksportującym surowce. Jeżeli chodzi o konstrukcję aluminiową na przykład, bo trochę tego eksportujemy do Stanów, to podejrzewam, że po prostu Amerykanie będą musieli zapłacić drożej, skoro nałożyli cła, ponieważ eksportujemy również rzeczy, które u nich są trudne do zdobycia, jak na przykład konstrukcje aluminiowe z dużą klasą przeciwpożarową. Oni tego u siebie nie produkują, także jakby wyboru tu nie ma. Nie widzę w tym jakiegoś straszliwego zagrożenia, bo nie jesteśmy eksporterem surowców. Trochę szansa, trochę bałagan. Zobaczymy. Każda wojna celna tak naprawdę to jest broń obosieczna.
Znaczy, jak znam Amerykanów, to oni sobie poradzą z tymi cłami, bo już teraz kupują więcej, sprowadzają więcej towarów, które są niezbędne do produkcji lub konsumpcji. A podwyższenie ceł i ograniczenie popytu w Stanach Zjednoczonych spowoduje, że będzie większa podaż po niższych cenach tych surowców i prawdopodobnie cena surowców spadnie. To spowoduje, że będziemy mogli produkować nasze produkty taniej i w związku z tym to się zrekompensuje. Będzie to trwało, tak jak wszelkie zamieszanie spowodowane na przykład COVID czy innymi zawirowaniami na rynku, ale w efekcie długoterminowym może spowodować, że nasze produkty staną się bardziej konkurencyjne, bo będziemy kupowali tańszy surowiec.
No, mam nadzieję, potem może się okazać, że więcej będzie polskich zamówień w polskich stoczniach do obsługi różnych rzeczy związanych z polską gospodarką
morską. Tak może być.
No, w przypadku aluminium bardzo by się przydało, żeby ceny spadły, bo tak jak rozmawiamy z producentami różnych rzeczy z aluminium, jak również na przykład konstrukcji związanych ze statkami, to bardzo narzekają na wzrost cen, jaki się wydarzył w ciągu ostatnich lat. To rzeczywiście rzeczywiście te ceny poszły nie o ileś tam procent, ale to już mówimy o wielokrotności.
Tak, kilkakrotnie większe są ceny, więc to nawet nie wprowadzenie, a stwierdzenie Trumpa i zapowiedź, że mogą być wyższe cła, to może spowodować właśnie obniżenie cen.
No, z drugiej strony surowców. Producenci będą musieli szukać innych rynków zbytu, a żeby być konkurencyjnym, będą musieli zacząć obniżać te ceny, tak więc jest. To też szansa.
Chiny już analizują tą sytuację.
Wioleta Kakowska-Mering.
Od kilku dni szykują się.
Będą większe dotacje na chińskie aluminium jeszcze.
Aluminium i stali na rynek.
Nie taka możliwość, żeby przejąć rynek. Ja powiem tak,
to co pani prezes powiedziała, teraz musimy, prezydent Donald Trump coś rzucił w eter, a teraz wszyscy analizują, co miał na myśli.
Tak.
Ja już właściwie w jakiś sposób mam wrażenie, że chyba się przyzwyczailiśmy do analizowania, bo ja chyba ostatnim takim komunikatem, który usłyszałam, zdziwiłam się, a potem stwierdziłam, że chyba nie ma co tego analizować. To było wtedy, kiedy usłyszałam, że jedno państwo, głowa państwa, drugiemu państwu proponuje, żeby zostało 51 stanem. Ciekawa jestem w sumie, co by było, gdyby któryś z naszych sąsiadów zaproponował nam, żebyśmy zostali landem, bądź nie daj Boże obwodem. Jako świat w ogóle na to nie zareagował. Więc jakby oczywiście w tym...
Mam nadzieję, że świat się nie zdziwi w pewnym momencie, bo to przykre będzie.
W tym takim różnych propozycjach, różnie rzucanych, oczywiście no nie można udawać, że nie ma jakiejś treści, bo oczywiście między tymi pomysłami, które mają zająć opinię publiczną, być może te jakieś różne zapowiedzi o cłach, jakichś konkretach, to jest to klucz programu, na które mamy zwrócić uwagę, bądź nie. Jeżeli pada słowo wojna w jakimkolwiek kontekście, wojna handlowa, to nie jest dobrze. Tą pierwszą wojnę celną, która tam przy pierwszej kadencji też miała miejsce, bo to jakby przecież nie po raz pierwszy Donald Trump tymi cłami straszy, wtedy się nie udało. No, ale wtedy też była trochę inna sytuacja. Jesteśmy po pandemii, trwa wojna, ta nasza sytuacja też jest inna. Może chodzi o to, żeby coś wynegocjować, nie wiem, żebyśmy więcej tego LNG ściągali w tej sytuacji, a nam tam, prawda, coś z tymi cłami i wymyślą jakieś obejście. Trudno powiedzieć. Znaczy, na pewno Unia Europejska ma dużą zagwozdkę, bo to będzie taki sprawdzian, będzie sprawdzian do jakiejś tam jedności, bo na tych cłach na pewno stracą tam właśnie, tu państwo powiedzieli, Hiszpania, ale też Niemcy przede wszystkim i Rumunia. I przede wszystkim Niemcy. Co ciekawe, kilka dni temu Niemcy zaczęli mówić, bądźmy jednością, z czym też przez parę lat mieliśmy problem w drugą stronę, kiedy my mieliśmy problem z...
same dobre strony,
tak,
jeśli się Unia zjednoczy
Niemców
bardziej
z Rosją.
Dzięki Trumpowi, to tak. Kto wie.
No, możemy jeszcze Kanadę zaprosić do Unii.
No dokładnie.
A przynajmniej do stowarzyszenia jakiegoś.
Przynajmniej do stowarzyszenia.
Nie da rady, żeby ją przyjąć.
Pomysł, tak
no,
naprawdę.
Ciekawe czasy na pewno mamy. I tutaj no, mam nadzieję, że nie tylko Chińczycy analizują w tej chwili tę sytuację rynkową, ale nasi mądrzy ludzie również. Ja liczę na to, że przedsiębiorcy na pewno się w tym odnajdą.
Ale wypowiedzi Trumpa uważam, że są korzystne dla działalności gospodarczej, bo jak żyjemy w stabilności, to nie wiemy, co się może stać, ale jak nie Trump, to kto inny może powiedzieć, jakąś wypowiedzieć ekstremalne działania. Mogą to być Chińczycy albo na przykład Wietnam, czy inne państwa, które weszły do gry politycznej, czy Indie, załóżmy, tak, czy Irak, czy Iran.
Podejrzewam, że...
Te zapowiedzi są, informują o tym, że musimy być czujni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze, zapewnienie całych ciągów logistycznych związanych z produkcją.
Znaczy podejrzewam, że gdyby ważny człowiek w Chinach powiedział coś takiego, że planuje z kogoś uczynić kolejny swój tam, swoją część terytorium, to byśmy się bardziej
przejęli.
A myślę, że powinniśmy się każdą tego typu informacją. No, następują duże przetasowania na świecie. Powinniśmy być na to przygotowani. Pandemia, nie wiem, czy pamiętacie państwo, po pandemii też dość dużo dyskutowaliśmy na ten temat, żeby jednak tą produkcję z powrotem rozruszać w Europie.
Większego bezpieczeństwa.
Dokładnie. Dla nas wszystkich.
W Europie, tak.
Tak, i nie udało się, nie zrobiliśmy tego. Tak. Dalej dyskusja trwa, dalej te półprzewodniki i ważne składniki do produkcji leków ściągamy, tak?
No i na razie właśnie nie mamy leków na
pandemia,
grypę,
wojna nie pomogła, może tak. Prezydent Donald Trump
może
nam pomoże.
Za tydzień pojawią się w aptekach, była taka informacja.
Przełożymy na czyny.
Zmieniamy temat. Statek Katanga, który od kilku lat cumuje w gdyńskim porcie, nie nadaje się do samodzielnej żeglugi. Port Gdynia podał, że jednostka docelowo prawdopodobnie zostanie zezłomowana. W poprzedni czwartek, czyli ponad tydzień temu, Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, prawie tydzień temu, że statek, który cumuje w porcie od 8 lat, zostanie z niego usunięty. No i właśnie. I co w takich sytuacjach? Czy my w ogóle mamy jakieś procedury na takie sytuacje? Kto powinien się zajmować wyprowadzeniem tej jednostki? Jeśli ona sama nie popłynie, to przecież ją trzeba gdzieś odholować. Kto ma za to zapłacić? A co z kosztami generowanymi przez tych ładnych parę lat, kiedy ta jednostka tutaj stała? No i jak się zabezpieczyć na przyszłość, żeby takie sytuacje się nie powtarzały?
No dobrze zostało upublicznione to, co dzieje się z tym statkiem Katanga. Jak widać, procedury są, ale procedury zabezpieczające na przykład przed przejęciem majątku nagle. Ale statek Katanga cumował, nie płacił za to, że cumuje w porcie i są określone długi. Za te długi można jednostkę przejąć. Ale chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz. To jest problem statków, na przykład cieni. Tu jest statek, jak twierdzą przedstawiciele zarządu portu, już opróżniony z substancji szkodliwych. No on, gdyby się rozbił, narobiłby dużo szkód.
No dwa razy się zerwał.
Ale zwróćmy uwagę, że gdy znajdzie się na naszych wodach terytorialnych uszkodzony statek, zbiornikowiec, który będzie statkiem cieniem, nie wiadomo, kto będzie jego armatorem, właścicielem ładunku. Jeśli taki statek się rozbije, to nie mamy od kogo dochodzić odszkodowań. I tutaj musimy nad bezpieczeństwem naszych portów no mieć pełną wiedzę i nad bezpieczeństwem portów myśleć już i podejść do portów i dróg szlaków morskich, bo przecież taka sytuacja ze statkiem już z ropą może zdarzyć się w pobliżu Zatoki Gdańskiej, w pobliżu któregoś z portów małych. I co wtedy zrobimy? My musimy tą sytuację śledzić. Chciałem powiedzieć, że student z Norwegii opracował system śledzenia statków cieni, wykorzystując sztuczną inteligencję i dostępne informacje z GPS-u. I uważam, że tutaj, odwołując się do tej sytuacji, którą mamy w porcie Gdynia, musimy pomyśleć na całościowym bezpieczeństwie na wybrzeżu i w polskiej strefie ekonomicznej.
Tu niestety nie trzeba było nawet nic śledzić, bo on tam stał i wszyscy go widzieli. Ja przypominam państwu, że media...
Tak, absurdalne.
Tak, media przypomniały sobie...
Wrósł tam i już nam tak. Nie przeszkadzał, nawet go nie zauważaliśmy.
Znaczy, media przypomniały sobie o nim, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale ktoś wywiesił taki transparent, przypominając Putinowi, co o nim myślą Ukraińcy. I wtedy był taki pierwszy moment, gdzie ludzie sobie przypomnieli, że taki chyba statek stoi w porcie i nie wiadomo, co tam robi. Transparent niestety zdjęto, a szkoda, bo to była flaga ukraińska i przesłanie do Putina. I niestety kolejny moment, kiedy wszyscy sobie przypomnieli, że ten statek tam stoi, to był wtedy, kiedy zagroził sąsiadom, a mianowicie mało brakowało, aby się tam cum zerwał i uderzył w ten słynny dźwig z Fanen. Jednostka pewnie droga, więc byłby problem. Trochę mnie to zastanawia, co się takiego wydarzyło, bo oczywiście śledziliśmy losy Katangi. Co się takiego wydarzyło między 2017 a teraz? A w ogóle przez ten rok co się wydarzyło właściwie? Dlaczego teraz Urząd Morski w Gdyni mógł wydać takie postanowienie, a rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu nie? Bo to jest dla mnie sprawa niejasna. Port cały czas gdzieś był ograniczony przez te różne przepisy. No, już może nie odwołujmy się do tego, co było, myślmy o tym, co będzie. Mhm. Teraz z kolei się zastanawiam, co my z nim zrobimy, ponieważ są procedury złomowania. Ja wiem, że oczywiście taki wycofany okręt podwodny, kormoran gdzieś tam cichaczem nam z piostrów pocięto, ale w sumie nie mamy stoczni, która złomuje. No,
nie mamy. Nie mamy.
Czyli za granicę musi popłynąć.
Pan minister Grubarczyk ówczesny mówił o takiej idei powstania zielonej stoczni, czyli takiej stoczni do złomowania. Nawet spółkę celową powołano, stocznia Gryfia i tam izba gospodarcza powołał. Nawet właśnie pomyślałam sobie, że muszę sprawdzić, czy ta spółka celowa jeszcze funkcjonuje, czy ktoś pensję pobiera. Ale będzie problem, bo ja nie wiem, to jest dość duży kawałek stali, bo ma chyba tam 15 ton.
Tak, i na dodatek, nie, no więcej.
No to może pewnie pani będzie
na pewno więcej. Natomiast nie wiemy, co jest w środku. Tak.
No ale, znaczy, można odholować statek, tylko kwestia, kto poniesie
koszty. Kto za
koszty.
To zapłaci.
Tak. Mamy stocznie złomowe w Unii Europejskiej, bo stocznie zgłaszają gotowość do złomowania i wtedy odpowiedni zespół, komisja, chyba Dygimare, przyjmuje i wykazuje listę, które stocznie mogą złomować. Teraz nie ma na tej liście stoczni polskiej. Wszystko można zrobić, jeśli się jest właścicielem statku.
No
w tej chwili jeszcze nie ma właściciela statku. Mimo, że Urząd Morski podjął decyzję, to nie podjął decyzji, że właścicielem jest na przykład Zarząd Morskiego Portu albo jakiś armator. I ten armator wtedy może, jak będzie właścicielem, odholować do stoczni złomowej. I tu jest problem. Nie ma właściciela.
Podsumowano te koszty. Wyszło na to, że to utrzymanie tego miejsca, pewnie te wszystkie te zabezpieczanie i tak dalej, policzono, port w Gdyni policzył, to jest 13 milionów złotych już.
No i teraz nie wiadomo, znaczy myślę, że ze złomowanie, ze sprzedaż w ogóle tego statku na złom pewnie tych kwot nie pokryje, już, nie ma szansy.
Nie ma szans.
No to będziemy śledzić losy Katangi, oby to nie była epopeja. Zmieniamy temat. Nadchodzą zmiany w kodeksie pracy, a chodzi o wynagrodzenia. No i po pierwsze, osoby, które starają się o pracę, dostaną informacje o zarobkach na danym stanowisku i jak będą się one kształtować w czasie pracy. A jeśli zarobią mniej niż pracodawca podał w ogłoszeniu, to pracodawca może zapłacić karę do 30 tysięcy złotych. Po drugie, pracownicy będą mogli uzyskać informacje o zarobkach osób wykonujących taką samą pracę na podobnych stanowiskach i jeśli pracodawca odmówi przekazania tej informacji, no to też może zapłacić karę od 1000 do 30 tysięcy złotych. Na ile te przepisy, bo to cały czas jest jeszcze projekt, no ale coraz śmielej się mówi, że on przejdzie. Czy to uzdrowi nasz rynek płac? Czy my jesteśmy w ogóle jako pracownicy, pracodawcy gotowi na taką otwartość?
Czyli nie mamy wyjścia. To musi przejść, ponieważ takie przepisy przyjęto w 2023 roku w Unii Europejskiej.
No ale można w różny sposób
to
je implementować.
Na nasz grunt
no, ale to
przenieść.
To jest bardzo powolny proces, bo najpierw będzie to dotyczyło tylko tych największych firm.
Tak. Znaczy z tą dyrektywą wcześniejszą, czyli ten work-life balance, tak, czekaliśmy chyba 4 lata, więc jakby no, nikt nam głowy nie urwie za to, że trochę pewnie na to poczekamy. I co ciekawe, bo też chyba mało się o tym mówi akurat na naszym gruncie, że to wcale nie wynikało z tego, choć na naszym rynku pracy to się przyda, tak, że to jest kwestia tej jakiejś tam uczciwości przy rozmowach o pracę, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś powie za mało, a pracodawca skorzysta, że tutaj jakby o ten wątek chodziło. W gruncie rzeczy jakby chodziło zupełnie o coś innego, czyli o wyrównanie, o taką uczciwość płac między kobietami a mężczyznami.
Ze względu na płeć.
Tak, i o to chodziło, bo tam przeliczono chyba o 13% panie zwykle zarabiają mniej, choć na tych samych stanowiskach.
A nie dostają więcej, bo nie potrafią się wykłócać o podwyżkę jak panowie.
Dokładnie. I to miało pomóc nie tylko temu, żeby jakby nie zaniżyć sobie na starcie tej płacy, ale też potem sprawdzać w firmach, jak to wygląda między, czy nie ma tej dyskryminacji, jeżeli chodzi na płcie. I oczywiście w drugiej stronie to może działać w jakichś branżach, podejrzewam również, tak?
Ale możemy się do tego przyzwyczaić, tak. Bo przecież działa to w Finlandii, Szwecji i Norwegii, z tego co wiem.
Tam zarobki są w ogóle jawne, można sprawdzić.
I są zarobki jawne. Po prostu u nas będzie to trwało jakiś czas, ale z czasem się ludzie tego...
I na pewno będą u nas widełki.
Ja nie wierzę, większość przedsiębiorców, którzy tu przychodzą, jak jeden mąż, mówią nie, to jest złe.
Ale to, bo to jest kwestia psychicznego, psychicznej adaptacji.
Zmiany pokoleniowej
pewnych,
pewnych też.
Rozwiązań. To znaczy, tak już duże się tempo zmian jest tak duże, że musimy w czasie jednego pokolenia przyzwyczaić się do różnych zmian, tak jak przyzwyczajamy się do zmian smartfonów i wejścia sztucznej inteligencji do naszych smartfonów.
Są branże, które to wymuszają. No w IT nie ma właściwie ogłoszeń o pracę bez podania pieniędzy, które pracodawca chce zaoferować. Oczywiście u nas też jest większość, tak naprawdę umówmy się, w widełkach. Więc to też nie jest tak, że my się od razu, jak zażyczymy sobie w firmie, żeby się widzieć, ile koledzy na podobnych stanowiskach zarabiają, że dostaniemy ich PIT. Nie, to będą jakieś tam widełki przewidziane na pewnie dany dział w firmie, więc podejrzewam, że pracodawcy dość długo będą się bronić, żeby tak powiedzieć wprost, kto ile. Jest jeszcze jedna sprawa. Czytałam takie badania, z których wynika, że niekoniecznie w ogóle pracownicy są przygotowani do tego, żeby się przyznać, ile zarabiają.
Więc chciałam zapytać, czy to nie spowoduje wielu perturbacji w wielu firmach? Jak przepis wejdzie w życie, będzie można z niego skorzystać. Sporo osób będzie lawina może wniosków o to, żeby się dowiedzieć, ile kolega, koleżanka z pracy zarabiają na podobnym stanowisku. No i co? I klops w firmie.
Nie, ale nie można tego unifikować, bo na przykład wiedzą marynarze, czy stoczniowcy, czy ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarze przemysłów morskich, dokładnie wiedzą, jakie są zarobki, podpisuje się kontrakty. W różnych firmach będzie to różnie wyglądało, w urzędach i instytucjach państwowych będzie to inaczej wyglądało. Uważam, że akurat przemysły morskie, które funkcjonują na rynku międzynarodowym, szybciej się do tego dostosują niż inne podmioty gospodarcze. I to będzie proces, ale wydaje mi się, że będzie trwał znacznie krócej niż nam się wydaje. Psychicznie się wszyscy po jednej czy dwóch regulacjach przyzwyczają do tego, że tak musi być.
No, pierwszy krok to jest na pewno konieczność umieszczania widełek w ogłoszeniach o pracę. To jest na przykład standard Wielkiej Brytanii. Po prostu nie można zrobić ogłoszenia o pracę bez umieszczania widełek, bo jakby nie wypełni się wszystkich rubryczek w biurze ogłoszeniowym i ono nie przejdzie, no nie? Bo taka jest regulacja. Także to jest pierwsza rzecz, która na pewno dużo zmieni. Najtrudniej będzie w małych przedsiębiorstwach, które w dalszym ciągu nie dość, że nie wiadomo jak płacą, to jeszcze płacą bardzo różnie, jeżeli chodzi o strukturę płacy. Mamy cały czas problem z szarymi zarobkami, z płaceniem w sposób nieformalny za wiele rzeczy. Korporacje najszybciej i najłatwiej, bo one i tak mają swoje widełki, duże zakłady pracy, muszą mieć jakąś strukturę płac, żeby funkcjonować. Muszą mieć to uporządkowane. Natomiast rzeczywiście małe firmy w Polsce, takie zatrudniające poniżej 50 osób, no to będzie epopeja dla nich tak naprawdę przejście na jakąś jawność zarobków i zrobienie porządków z tym. I jest bardzo duża różnica między rejonami w Polsce. Inaczej zarabia się na wschodzie, inaczej zarabia się na Śląsku. Także to jest zmiana dobra dla pracowników. Pracownicy będą mogli zastanowić się, gdzie chcą żyć, gdzie chcą mieszkać, gdzie chcą budować swoją przyszłość. Natomiast rzeczywiście dla małych przedsiębiorców to będzie trudne.
Znaczy na pewno są branże, które są na to gotowe, gdzie jakby ludzie są też przygotowani, bo jakby te płace już są w jakiś sposób jawne, choćby właśnie w tych widełkach, czy przez te ogłoszenia. Tam, gdzie jest taka sytuacja niejasna, a jeszcze wchodzą dla ludzi są ważniejsze od tych pieniędzy, takie ambicje w karierze, to być może będzie trudniej, bo nawet nie każdy być może będzie chciał się przyznać, że zarabia mniej, bo może uzna, że coś tam straci z autorytetu, prawda, wśród swoich kolegów z pracy. Trudny temat, zwłaszcza, że u nas o zarobkach się po prostu nie mówi.
Ale szybciej to wejdzie w życie, dlatego że mamy rynek pracownika.
No i zobaczymy, jak pracownik też na to zareaguje, o czym państwo mówili. Więcej niestety nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył, a szkoda, bo chciałam jeszcze o tych rybach, które uciekły z hodowli, 27 tysięcy łososi zwiało.
Niby głosu nie mają, a proszę.
No proszę, a głośno się stało o
nich. Na wolność.
Dokładnie. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna Trójmiasta.pl, Jadwiga Sztelwander-Zięba, prezeska Delta Marine, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Gościom i Państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.